Godzina 16:04 wybiła i w naszym studio jest już zapowiadany gość, który, przepraszam, reguluje sobie głośność.
Po ostatnim jakość, spotkaniu pół roku temu, kiedy siedziałem
dźwięku, ale teraz
w szczerym
dobrze.
Słońcu, to...
A dzisiaj to. Szczerego słońca nie ma.
No.
A dzisiaj jest, dzisiaj są szczere chmury.
Mgła.
Mgła, ale my dzisiaj nie będziemy o mgle rozmawiać, będziemy rozmawiać, ale może mgła czasami też się pojawiała w życiu. Mhm. Jarosława Jakimowicza, Życie jak film, to autobiografia, jedyna książka, którą napisałeś.
O Jezus. Nie, tak, jedyna książka, nie, bo to taki jedyna książka, którą...
Najnowsza.
Najnowsza, jedyna, którą napisałem, no, jakby ja sam w to na razie nie wierzę, że trzymasz w ręku książkę, którą napisałem.
Tak, no to drodzy państwo, zacznijmy od...
Początku.
Od początku, no tak, zaczyna się zazwyczaj od początku. Książka jest opatrzona wieloma zdjęciami. Jarosław Jakimowicz zmienia się jak kameleon naprawdę, drodzy państwo, na tych zdjęciach. Od szczupłego dziecka,
uważaj,
małego chłopczyka, podługowłosego blondyna, krótkie włosy, takie, ale kolor zawsze ten sam jednak, jasny,
no,
prawda?
Jasny. Mhm.
No dobrze, to zaczynamy od początku. Warszawska Wola.
Najbardziej się
Wola.
Bałem tego, że
nie,
od szczupłego
spokojnie.
I dojdziemy do grubasa, że tego się... Że...
Projekcja następuje w głowie?
Co? No kurczę, no 50 lat mam, wiesz, jakby to przykre by było.
No już 16...
Wjechałem na piąte piętro i usłyszę, że grubasem gdzieś tu
15-letnim chłopcem przecież nie jesteś, no ale nie. Od tego chłopca zacznijmy, bo Warszawska Wola to miejsce, w którym się wychowywałeś.
Tak.
Bardzo dużo piszesz o swoich dziadkach.
Mm-hmm. No bardzo właśnie. Dużo. Od nich się zaczyna, bo... Tam wzruszam
Dedykacja
się. Uf,
jest, tak.
Wzruszam się. Okazuje się, że się znowu wzruszam.
Moim dziadkom mam nadzieję, że nigdy was nie zawiodłem. No
tak,
bo to bardzo...
Ja to powtarzałem wielokrotnie już. I ci, którzy znają gdzieś tam moją historię, to wiedzą. Ci, którzy nie, to tak krótko. Mnie wychowywali dziadkowie. Ja się wychowałem bez rodziców. Swojego ojca widziałem raz w życiu, jak miał 41 lat i leżał w trumnie. Nigdy, nie mam żadnych zdjęć z moim ojcem. Nigdy do nikogo nie mówiłem tato. Opowiadam trochę to w takim kontekście...
No bo tego tu brakuje w tej książce, tak?
Wiesz co, bo to jest, myślę, taka dość specyficzna biografia, którą tak naprawdę uczyłem się i nie wiedziałem trochę, jak ją pisać. Pomagała mi literacko później pani, która, że tak powiem, czuwała nad tym.
Redakcją się zajmowała,
redakcją,
tak?
Tak. Mhm. I ja nie wiedziałem, czy jak się pisze biografię, to ja muszę ją napisać, urodziłem się, chodziłem, szkoła podstawowa, Esperanto.
Nie, no to
później
by było
okopo.
Nudne.
No wiesz, to by było nudne. To ja sobie wymyśliłem taki patent, że dzieląc swoje życie na różne etapy w życiu, takie które były dla mnie ważne, szukałem sobie jakichś ciekawych historii i wspomnień, które mi się wiążą z tymi okresami. I dopasowywałem i wmontowywałem w ten czas.
Ale tak jak mówisz...
Więc nie ma chronologii.
Nie ma chronologii w tej książce. Tak jak mówisz, jak piszesz o jakimś okresie ze swojego życia, to tam się przeplata i te wspomnienia z dzieciństwa, tak. I to jak byłeś starszy.
I ja tak naprawdę nie wiedziałem, czy to jest dobrze, czy to się da tak czytać, czy to tak można czytać. Marika Krajniewska, która zajmowała się redakcją, ona upewniała mnie w tym, że tak można i że to się dobrze czyta.
To się dobrze czyta, to jest lekko napisane. Ja przeczytałam praktycznie całą książkę, już przyznam się, że pod koniec to ją bardziej przeglądałam, ale większość przeczytałam i to jest luźna, lekka pozycja, ale zacznijmy od tej warszawskiej Woli i
tak.
Od tego domu
blisko
rodzinnego.
Stąd.
Tak, niedaleko, bo tutaj Okopowa to jest pewno bardzo
blisko.
No
jakbyśmy teraz poszli spacerkiem, to byśmy w 20 minut doszli na Okopową 14.
I ci dziadkowie.
I ci dziadkowie.
Najważniejsi ludzie w życiu.
Tak, najważniejsi ludzie w życiu. I teraz sytuacja jest tego typu. Moja mama urodziła mnie mając 19 lat. Mój ojciec Jakimowicz, no ja mam te takie AC/DC, o którym ja piszę, bo ten dziadek, który mnie przejął i który był tym moim ojcem, który mnie wychowywał, to naczelnik kolei państwowych, pastowane buty, ornuk, godzina i tak dalej, ludzie, pochody pierwszomajowe, mundur,
Ale nie Jakimowicz.
Nie, to dziadek nie jest Jakimowicz, to byli rodzice mojej mamy, tak więc ja byłem takim podrzuconym trochę, podrzucony i moja mama po rozwodzie z ojcem, gdzie to małżeństwo trwało rok, mój ojciec był niegrzecznym facetem, można powiedzieć, tak? Trochę łobuzował, tak więc dość szybko się rozstali. No gdzie miała wrócić, gdzie miała iść jeszcze tamte czasy? Wróciła do swoich rodziców, ale mając 19 lat ja to rozumiem, bo to w pewnym momencie też determinowało moje życie i to na pewno też miało duży wpływ, że matka mając 19 lat poszukiwała swojego jakby jeszcze miejsca w życiu, poszukiwała uczuć, poszukiwała jakiegoś poukładania sobie życia, a tak naprawdę taką opieką rodzicielską zajęli się moi dziadkowie. Moja babcia odziedziczyła mnie, jak miała 41 lat, tak więc ona uchodziła i zawsze wszyscy myśleli, że ja jestem czwartym dzieckiem.
A te relacje
dzieckiem.
Z mamą były? Bo w ich książce nie
wiesz co, praktycznie. Są słabe, bo trochę to jest tak, że ja nie czuję takiego deficytu jakby miłości, jak dziecko wychowane bez rodziców, bo babcia dała mi i obdarzyła mnie mega miłością i uczuciem. Dziadek, którego miłość wyglądała trochę inaczej, bo to nie był facet głaszczący po główce i tam pytający się, jak było synku, bo oni mnie synkiem nazywali na kolanach. On mnie wychowywał zadaniowo, on mnie wychowywał encyklopedią, którą tu wspominam.
Tak, tak jest.
On mnie wychowywał spacerami, on mnie wychowywał w tym, że pan naczelnik, jak miał wolną niedzielę, to, bo kobiety kiedyś obiad gotowały cały dzień. Ja pamiętam, jak dziadek wychodził rano do pracy, to babcia stawała przy kuchni, nie wiem, czy to jakiś gaz był inny, te kuchnie były inne, ale i ona gotowała od godziny tamtej 8 do godziny 15:30, o 16:00 przychodził naczelnik, jadł obiad i tak wyglądało to codziennie i ta babcia była w kuchni, w międzyczasie ja wracałem ze szkoły, słuchałem rozgłośni harcerskiej, łobuzowałem, tam różne rzeczy robiłem, ale i ten dziadek wychowywał mnie też tym, że niedziela była nasza i dziadek brał mnie za rękę, aparat i żeśmy łazili po Warszawie i każde miejsce w Warszawie, które wtedy było istotne, ważne, każdy pomnik, każdy budynek na ulicy Świerczewskiego, na placu Dzierżyńskiego i w paru jeszcze różnych innych miejscach, ja mam tam fotografie w kożuszku, w krótkich spodenkach, w lakiereczkach i tak, i tak, i tak. I to była ta jego miłość, on mi opowiadał o tej Warszawie i pokazywał, dzisiaj są to bezcenne zdjęcia. Mam na przykład takie zdjęcie, że stoję przy kolumnie Zygmunta i nie ma Pałacu Kultury na przykład.
To cieszy się to?
Nie ma pałacu, przepraszam, nie ma Zamku Królewskiego, właśnie. Przepraszam. I nie ma Zamku
Pałac
Królewskiego,
Kultury
przepraszam.
To lata
przepraszam, tak się pomyliłem. Ale nie ma, mnie to cieszy. Mnie on wtedy męczył, ja go nie cierpiałem, karmniki mi kazał budować i tak dalej, ale to była ta jego miłość, ja ją dopiero zrozumiałem kiedyś później, dużo później, jak byłem i żyłem sam w Niemczech i tak sobie zacząłem dojrzewać albo przewartościowywać trochę życie, co jest w nim ważne i co nieważne.
Życie Jarosława Jakimowicza, przynajmniej jak wynika z tej książki, życie jak film, drodzy Państwo, było barwne od początku, bo mało kto wie, przynajmniej z mojego pokolenia, że można było w ogóle handlować gazetami albo jakimiś wycinkami z gazet.
Naprawdę?
Dla mnie to jest abstrakcja.
Słuchaj, na terenie obiektu sportowego Skra, tego, który tyle się bojów tyczy co roku, albo tam, nie wiem, od 10 czy 20 lat w Warszawie, ja bym pokazał miejsca, w których gdzie kto stał i kto miał jakie materiały z jakich gazet i to się handlowało. Ja dostawałem brawa, te brawo się rozparcelowywało na różne części, układanki, story, photoshop, jakieś tam były fotostory, specjalnie się na stoliczkach takich konstruowało takie albumy i się sprzedawało.
Ale bardzo zabawna jest też historia z tym cmentarzem żydowskim, to się naprawdę bardzo uśmiałam przy niej.
Ale to, że zdjęcia sobie robiliśmy, czy to, że postanowiliśmy...
To drugie.
No przepraszam najmocniej, no ale rzeczywiście było tak, no słuchajcie, cmentarz żydowski jakby wpisany jest w moje dzieciństwo z tego powodu, no bo to miejsce tajemnicze, takie trochę niesamowite. Przystanek tramwajowy od naszego bloku, no tak więc trudno, żeby dzieciaki, a my żeśmy byli, no łobuziaki takie z Woli, no co tu dużo ukrywać. Wola była, dzisiaj to już nie jest ta Wola, Wola to jest to miejsce, o którym ja mówię, to jest Gibalak to było tak równo z Pragą, Bazarem Różyckiego, Stalową i innymi ulicami To było takie trochę specyficzne miejsce. Tak więc ten cmentarz żydowski intrygował nas dość konkretnie. No i żeśmy tam różne rzeczy robili. No a już jak byłem w szkole średniej i za murem było moje technikum mechaniczne i była okazja, żeby tam poszperać.
Ale skąd pomysł, żeby w tym waszym zespole też te żydowskie elementy zawrzeć?
Wiesz co, no, słuchałem rozgłośni harcerskiej. My słuchaliśmy wtedy z chłopakami, nie wiem, Dead Kennedys, słuchaliśmy Joy Division, słuchaliśmy Bauhaus, słuchaliśmy... Zresztą do dzisiaj tej muzyki słucham, ale nazwijmy to, że to jest muzyka, nazwijmy ją alternatywna, wykręcona i to się zawsze wiązało z jakimiś takimi dziwnymi...
Ale mogliście mieć piękną, może muzyczną karierę przed sobą.
No wiem, ale byliśmy na buncie, no. Ja opisuję...
Drodzy Państwo, my nie będziemy opisywać oczywiście książki, ale o tym buncie mogą Państwo przeczytać.
Tam jest bunt na buncie, no.
Tak, bunt na buncie.
A już jak się zbuntowałem, to później się znowu buntuje, no.
No i ten pobyt w Niemczech.
Pobyt
taki
w Niemczech.
Kontrowersyjny bardzo.
Pobyt w Niemczech. Opowiadałem tutaj o takich, nazwijmy to, alternatywnych, kręconych kapelach, które słuchałem, ale później słuchałem, jakby, bo taki był czas, słuchałem takiego nurtu, który się nazywał New Romantic. Depeche Mode to jest dzisiaj jakby
ulubiony.
Ale
drodzy Państwo, Jarosław Jakimowicz, no. Tak, pracował w najróżniejszych miejscach. No. Przebywał w więzieniu.
Przebywał.
Też.
Za niewinność oczywiście.
Był wtedy akurat w tym przypadku za niewinność.
O, ale, tak, to prawda.
Ale ogólnie to taki niewinny nie był.
Nie, ale niewinny... Wiesz co, to jest na pewno... Wiesz, no nie mogę napisać książki i nie napiszę książki o tym, że się odchudzałem... czy tam, nie wiem, jakimś Instastory się nie będę podpierał, albo że na CrossFit chodzę i tak dalej, bo
nie
było
takie
moje życie.
Ale nie żałujesz tego, co robiłeś?
Absolutnie nie, absolutnie nie.
I to, że nawet nielegalne rzeczy robiłeś?
Nie żałuję, było to dawno temu. Gdybyśmy dzisiaj w Niemczech sprawdzili moją kartotekę i gdybyśmy wzięli tak zwany Führungszeugnis, czyli prowadzenie się w Niemczech, ja jestem tam niekaranym, jestem czystym. Tak więc, no nie, jak, umówmy się.
To są początki.
Ja bym chciał jedną rzecz jakby taką istotną powiedzieć. Wiesz co, bo trochę to jest tak, że no rzeczywiście tu jest dużo takich opisanych sytuacji, które rzeczywiście miały miejsce, które mogłyby się komuś wydawać, że są kontrowersyjne, no bo dotyczą alkoholu, dotyczą
domów publicznych,
dotyczą przemycania, no nie wiem, opowiadam o tym, że byłem w kartelu narkotykowym gdzieś tam w Peru ze znajomymi. To wszystko jest prawda. I trochę w naszej polskiej naturze, bo ja już teraz trochę się połapałem, bo już któraś to jest rozmowa moja, jakby i mam wrażenie, że ta taka martyrologia polska i to fajnie by było wszystko czytać o człowieku, którego byśmy później widzieli, że upadł, leżał, a później się podniósł i wygrał jakiś bieg na przykład, albo super tam, nie wiem, płytę nagrał i taki sukces, ale tak, żebyśmy się trochę dobrze czuli, żebyśmy widzieli, my mamy to gdzieś w naturze, coś takiego dziwnego, że mamy, że takie życie nie popłaca, żeby tak powiedział, jakie to jest straszne i zrobił takie resume i tak strasznie żałował. A w momencie, kiedy widzimy chłopa, który mówi, tak, wszystko to przeżyłem, robiłem i uśmiechnięty jest i zadowolony i z błyskiem wokół to robi, to ja mam wrażenie, że trochę niektóre osoby mają tak, kurde, to może mnie coś ominęło, no. Że to nie jest, że to nie musi się wiązać z jakimś upadkiem człowieka, z jakimś...
Nie musi, ale może, tak?
Oczywiście
Ty miałeś dużo szczęścia w życiu.
Mnie Bóg kocha. Bo jestem dobrym człowiekiem.
Po prostu dużo szczęścia. Uważam, że dużo szczęścia, dużo dobrych ludzi. No, to jak człowiek wysiada na lotnisku w Niemczech i raptem do niego podchodzą ludzie, obojętnie jakiej proweniencji, i po prostu go biorą pod swoje skrzydła, to jest dużo szczęścia. Mówisz tak też, bo właśnie tego doświadczyłeś, bo nie miałeś jakichś takich może dużych traum. Chociaż w książce też się pojawia śmierć dziewczyny twojej.
Problem z dzieckiem, śmiertelny problem.
Problem z dzieckiem i tak dalej, więc jakby może człowiek umiera jednak na zero.
Mhm, dobrze.
Prawda? Może tak być.
Może tak
załóżmy
być.
Taką tezę, możemy. Ale nie będziemy, tak jak jeszcze raz mówię, nie będziemy Państwu o książce całej opowiadać, ale prześledźmy to po kolei. Później były Młode Wilki. Jak człowiek, który wraca z Niemiec, który zajmował się takimi rzeczami, a nie innymi, raptem staje się gwiazdą. Taką naprawdę top gwiazdą.
Po pierwsze, jak to już parę osób określiło, no to znając już tą historię niemiecką moją, no to usłyszałem wielokrotnie, a nie, no to po warunkach było. To znaczy, że tak naprawdę kreowałeś samego siebie na planie Młodych Wilków, no bo Młode Wilki są filmem, nazwijmy to, właśnie takich drobnych gangsterach, łobuzach i takich, nie wiem...
Młodych
takich wilkach. Trochę. Młodych, szalonych ludziach i rzeczywiście moje życie takie było, tak więc... sytuacja była dla mnie dość przedziwna, albo i nadal jest przedziwna, bo ja nigdy nie byłem chłopcem, który na akademiach szkolnych podnosił paluszek, żeby powiedzieć wierszyk, albo nie wiem, albo jakieś, w jakimś tam kółku tanecznym byłem, albo ja byłem osobą bardziej, nazwijmy to, co może trudno będzie przekonywać do tego, ja jestem osobą wstydliwą, ja się po prostu nauczyłem na skutek tych lat i bycia...
Ale później po tej karierze Młodych Wilków stałeś tak z tyłu bardziej, produkowałeś, zajmowałeś się tak od kuchni.
Wiesz co, bo mnie wszystko interesuje. Ja nigdy nie wiązałem z, nazwijmy to, z karierą aktorską, czy byciem aktorem, związałem swojego życia. Zawsze robiłem biznesy, zawsze żyłem z biznesu. Do dzisiaj żyję z biznesu. To powodowało, że mogłem mieć ten komfort i luz tego, że nie musiałem brać wszystkich propozycji i ofert, które dostawałem, mogłem odmawiać, mogłem coś, co mi się nie podoba, nie wchodzić. To oczywiście to później powoduje, że no ktoś cię nie widzi tu, nie widzi tam i mówię, no nie ma cię, zniknąłeś i tak dalej.
Ale
tak
przejdźmy dalej. Tę drogę. Tak. Są Młode Wilki, jest tak. Sukces, ale później jest jakby troszeczkę ta sinusoida idzie do dołu, że Jarek Jakimowicz nie jest tak bardzo nie jest tak bardzo osobą, którą się pożąda w
którą
tym świecie.
Którą się pożąda, oczywiście.
Artystycznym, w tym show biznesie.
Wiesz co, ja wiem.
Co się stało? Był jakiś taki moment przełomowy?
Wiesz co, ja tam opisuję kilka sytuacji, które miały miejsce. Wiesz, ja jestem osobą emocjonalną i średnio kalkuluję najczęściej. Emocje zresztą u mnie widać, po mnie widać. Jak jestem szczęśliwy, to się śmieję, jak smutny, to jestem płaczę, włącz mi program Pani Dobwor, jak dom remontuje. Biednej mamie z dziećmi, to będę beczał jak kot, rozumiesz? No taka, naprawdę, to byś się zdziwił. Włączcie to, zobaczcie, jak będę zaraz tutaj łzami się zalewał i nie mówię tego naprawdę, tak jest. Jestem wrażliwy na takie rzeczy. Moje życie, tak jak widać, jest na tyle było kolorowe, wszechstronne i w różnych kierunkach szło, że po Młodych Wilkach spędziłem 4 lata w Hiszpanii, w Barcelonie i 4 lata w Holandii. Czyli 8 lat już nie ma pana Jarka. Jak cię nie ma, czyli nie chodzisz, nie witasz się, jest to branża, jest to środowisko, gdzie poklepywanie się po plecach i wzajemne tam cmokanie i tak dalej jest bezcenne, tak? I umawianie na kawę i do kosty na tam coś, na ciacho z innymi i tak dalej. Ja zawsze byłem od tego daleki, plus do tego sytuacja, które tu opisuję, czyli kilka dość drastycznych sytuacji, które miałem z producentami filmowymi i wyrażanie wprost swoich opinii i swojego zdania, no, powodowały tym, że miałem taką sytuację, że i podziękowała mi agencja aktorska, w której byłem członkiem, bo im się coś tam nie podobało.
Ale już udział w Big Brotherze był do zaakceptowania. Może nie od razu,
wiesz co,
ale jednak się zgodziłeś.
Udział w Big Brotherze, to już wyjaśniam jakby na czym polegał cały udział. Nie, ja akurat, kiedy Big Brother odnosił największe sukcesy, ta pierwsza edycja chyba, która była w Polsce, nie wiem, Gulczas i tam paru tak. jeszcze tych innych, Manuela, bo ja ich później poznałem już jako też Big Brotherowiec, nazwijmy.
Ale
to.
No bo tu trzeba podkreślić, Wielki Brat odbił mi się czkawką, to jest jeden z podrozdziałów.
No tak, właśnie. Ale teraz o co chodzi? I teraz dostałem propozycję wzięcia udziału w programie Big Brother VIP, zaproponowano jakąś listę uczestników, która weźmie udział. Lista się diametralnie zmieniła na 3 tygodnie przed wejściem, zamknięcie się w domu Wielkiego Brata. Zrezygnowałem również, zadzwonił do mnie Zygmunt Solorz, z którym się dość dobrze znamy i kolegowaliśmy wtedy dość blisko. Przylatywał do nas, chodziliśmy na Barcelonę na Formułę 1. No i mówi Jarek, no jest problem, nie mamy na kim oprzeć promocji, wejdź, daję ci podwójną stawkę, wejdziesz na tydzień, wyjdziesz. Reality show to jest show.
No i dobrze, doszło do tego, że się zgodziłeś
wszedłeś,
ale już w relacje z panią Jolantą Rutowicz nie musiałeś wchodzić.
No nie musiałem, ale dostałem taką propozycję. Reality show ma swój scenariusz, reality show może mieć swoje duble. Już nie chcę za dużo też zdradzać, bo to byłoby nieładne.
Ale wielu ludziom pękło serce, jak zobaczyli, że Jarosław Jakimowicz ma romans i to pokutuje w społeczeństwie. Proszę mi wierzyć, że to pokutuje, że
i co mam zrobić?
Jola Rutowicz i Jarosław Jakimowicz byli kochającą się parą. To aż do tego stopnia można się posunąć? To jest oszustwo.
Nie, to jest scenariusz. To jest scenariusz.
Nie, a kiedy po zakończeniu powiedziałeś, że to był scenariusz pierwszy raz?
Kiedy powiedziałem o tym... Wiesz co, powiedziałem to długo, długo później.
No właśnie, o tym mówię.
Ale wiesz co, jakby trochę... to jest też lojalność produkcyjna, która jest, którą...
A widzowie?
Co to znaczy, a widzowie?
Którzy wierzą w to, co tam się dzieje?
No wiem, ale no, widzowie
przecież
wiedzą.
Przecież nie znają realiów.
A oglądasz Taniec z Gwiazdami?
No, nie.
Nie oglądasz, no. No. Tam myślisz, że tak, że wytańczy ci na parkiecie TVN-u ktoś, kto pochodzi z Polsatu albo z telewizji publicznej, jakaś gwiazda, nagle będzie najlepiej tańczyć? No nie będzie najlepiej tańczyć, chociażby nawet najlepiej tańczyła.
O, ale to jest poważne oskarżenie.
Że co? Że nie zatańczy lepiej?
Że nie wytańczy,
lepiej?
No lepiej.
No nie wiem, no. Oskarżenie. Żadne oskarżenie, no nie wytańczy.
Zarzut.
Zarzut, no. Słuchaj, jest taka scena w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? I tam chirurdzy z Kutna operują coś i później tam panie odpowiadają na pytanie, nie z tego zestawu, to z pytania, które będzie następne i tak dalej. Warto sobie obejrzeć.
Ludzie, nie wierzcie po prostu we wszystkie te...
Nie wierzcie!
No nie wierzcie sobie.
No wierzcie, ale czkawką mi się odbiło, bo rzeczywiście żeśmy tak zrobili te postaci i tak zagrali. Ja nawet często spotykam się z Jarkiem Ostaszkiewiczem, czyli wielkim głosem Wielkiego Brata, bo tam robimy inne różne projekty do dzisiaj. Bo to też był projekt. I rozmawiamy o tym. No, kurczę, tam jest parę scen
nie
takich.
Nie wierzcie, ludzie w reality show po prostu powinien być przekaz.
Wiesz co, nie chce, każdy wierzy w co chce, no. Tylko...
Ale drodzy państwo, w tej książce różne takie sprawy od kuchni mogą państwo poznać. O tym, jak Jarosław Jakimowicz znał się z mafią pruszkowską.
Znał się.
Zna się. I znał się? Pomaga ci to w życiu? Czasami?
Oczywiście, że mi pomagało w życiu, bo wiesz, że to są proste sytuacje. Wiesz co, dzisiaj Warszawa jest pięknym, spokojnym, kulturalnym miastem i tak naprawdę dzisiaj osoby, które do niej przyjechały albo w niej żyją, nie mają czerwonego pojęcia, co działo się tu w latach 90. W latach 90. w zasadzie na każdym rogu, w każdej pizzerii, księgarni, nawet księgarni.
Tak, taki
w domach,
życzliwy zwrot był do każdego.
Tak, i to w zasadzie w ryj można było dostać od każdego wszędzie. I tak to się odbywało. Tak więc tego typu znajomości, plus do tego powiedzmy sobie jeszcze inną rzecz. Ja wychowywałem się w Warszawie. Tutaj niedaleko stąd jest klub Hybrydy.
Tak, na Złotej.
Tak, jakby do którego chadzałem. Tam chadzali pruszkowcy w parę jeszcze różnych innych miejsc. A więc jeżeli byłem takim chłopakiem, który się kręcił z woli tu, tam, śmam, był trend, był gepard, takie dyskoteki pruszkowskie wszystkie i tak dalej. Jeżeli ja tam chodziłem, I znałem tych ludzi i z nimi się wychowywałem, z nimi, nie wiem, pierwsze winko wypijałem, czy tam, nie wiem, co tam robiłem, no to trudno, żeby później, jeżeli byłby jakiś problem, na przykład, o którym piszę, że ginie samochód z obrazami mojej żony.
Tak,
gdzie jest obrazów,
dużo pieniędzy.
Obrazów jest za 400 tysięcy, czyli w ogóle no, makabryczne pieniądze. No, jeżeli mam do kogo zadzwonić i dzwonię do Jarka Masy, i w 15 minut lokalizujemy samochód i wiemy, gdzie jest, i wiemy, jak go odebrać, i wiemy, co zrobić. Samochód wraca na miejsce, a policja jeszcze siedzi, która ma zgłoszenie, tam sobie puka w klawiaturki.
Drodzy państwo, to jest książka bardzo kolorowa, naprawdę. Bardzo barwna. Myślę, że nie opisałeś w niej wielu, wielu swoich historii ze swojego życia, że na pewno jeszcze mogłyby spokojnie powstać ile? 2, 3?
Drugą już bym, już teraz jak tą widzę, to drugą równolegle już bym na pewno zrobił.
Ale Jarek Jakimowicz, drodzy państwo, w tej książce, mimo że opisuje te kolorowe, barwne historie, oprócz jednej historii ze swoim synkiem, to prywatność swoją chroni.
Ładnie. Prawda.
Prawda? Nie tak. Dowiadujemy się, która Absolutnie. Żona była kiedy tak. i tak dalej, tak. i tak dalej, które dziecko było w tym roku. Nie ma tego.
Nie ma tego. Nie ma tego, że później ktoś mi tam właśnie nie przychodził. I wiesz, jest to celowy zabieg i nie napisałbym takiej właśnie autobiografii, która by właśnie tak układała i wszystkim... Wiesz, ja tu poruszam dużo rzeczy, może tak, nie poruszam tu wielu różnych innych rzeczy, które się wiążą z tymi rzeczami, które tu poruszam. I może lepiej by było, i to znaczy ja uważałem, że lepiej by było, żeby tego nie można było sobie tak do końca poukładać, co, gdzie, kiedy, po co, kto i z kim.
Tak, to jest...
Dla dobra tych wszystkich, bo początek tej książki, i każdy to może przeczytać, kilka pierwszych linijek mówi o tym, że wszyscy mogą spać spokojnie. Że tak, mimo to, że będę tu opowiadał różne dziwne historie, wczoraj w którymś z wywiadów ktoś się mnie pytał, no dobra, ale komu tam chcesz dokopać? Komu tam dokopałeś? Nikomu. Ale... A opowiadam o rzeczach takich, że... Można.
Tak, ale jeszcze raz wrócę do tych spraw osobistych. Zdajesz sobie sprawę, że jakbyś opisał, a z tą żoną to było tak, a z tą to tak, to wtedy by było bardziej na językach.
No, a mi nie o to chodziło. Wiesz co, to jest książka przygodowa, ewidentnie. Tak jak sobie dzisiaj, teraz o tym myślę. Jest to książka przygodowa, nie wiem, chłopaka z Woli, który kierował się sercem.
Żadnej pracy się nie boi.
Nie, żadnej pracy się nie boi, który kierował się sercem, spełniał swoje marzenia. Ja powiem teraz
jeszcze
inną rzecz.
Dodałbyś coś do tej książki?
Wiesz co, dodałbym parę rzeczy, ale dodałbym jedną rzecz. Chciałbym, żeby czytelnicy czy słuchacze, którzy mnie teraz słuchają, bo to może trudno jest z niej, że tak powiem, tak w pierwszym takim odruchu, czy w tym pierwszym oglądaniu tej książki jakby zauważyć, czytaniu tej książki. To jest też książka o poważnej i potężnej samotności. Ja wyjeżdżając z domu, mając 19 lat,
no tak,
pozostawiając
tych moich... Nie wiedziałeś, gdzie jedziesz.
Ale wiesz jeszcze, jak to jest. Ja się wychowywałem... Ja mam dzisiaj 50 lat i mi nigdy nikt w niczym, nazwijmy to, nie doradzał. Nie mam brata, nie mam siostry, nie miałem nigdy takich bliskich osób. Każda decyzja, którą w życiu podejmowałem, była to moja decyzja. One były karkołomne, były odważne, widziałem drzwi, wchodziłem w nie. Tam są, dlatego jest tych przygód aż tyle, tak, dlatego jest aż tak dużo tych sytuacji, ale wiesz, ile było sytuacji w moim życiu,
ale
że chciałem, żeby...
Ale dlaczego o samotności? To lepiej powiedzieć chyba, że o sile świadczącej albo o sile charakteru.
Sile charakteru. Siła charakteru zbuduje się na tym...
O świadomości swoich decyzji. No nie zawsze ktoś musi pomagać, nawet jest gorzej, jak ludzie pomagają. To nie jest lepiej. Czasami.
Nie dzwoni, wiesz to, no nie wiem, jaką masz sytuację rodzinną. Nie dzwonisz kiedyś czasami tam do mamy i ona się spyta i co tam u ciebie, jak tam. I tak naprawdę nie skorzystasz może z
ale
jej.
Ale decyzję podejmuje się samemu
ale,
w sercu,
ale to poczucie,
nie?
Ale takie poczucie. Słuchaj, tam jest opisana taka sytuacja. Tutaj, tu jest budynek niedaleko na Zielnej. Tu żeśmy siedzieli z moim kumplem. Prezes olbrzymiej firmy, 3000 ludzi.
Ten, co zadzwonił do mamy, tak?
I mama mówi, to przyjedźcie chłopaki, w Ursusie mam mieszkała, pożyczę wam 100 koła. Mi łzy pociekły wtedy po policzkach. Maciek się pyta, czemu płaczesz? Ja mówię, bo ty masz do kogo zadzwonić. Ja bym nie miał
to
ani...
To mówiłeś o takiej samotności, o bardziej tak. o opiece takiej może.
Może o takiej opiece, o tym takim...
Współczuciu, takim empatii, tak? Bezinteresownej.
O tym takim kimś, do kogo możesz, nawet jak ci nie pomoże, to chociaż chwilę cię posłucha i coś ci chociaż spróbuje doradzić, a wszystkie decyzje, które podejmowałem w życiu, są moimi decyzjami. Takimi, znaczy każdy tak może powiedzieć, ale jakby słuchałem tylko swojego wewnętrznego głosu, swojego, nie wiem, serca i nie wiem czego jeszcze.
Ostatnie zdjęcie to jest zdjęcie z kościoła.
Tak.
Zdjęcie ślubne. Ale jakie, to Państwu nie powiemy, bo to sobie Państwo doczytają, tak. Jak Państwo książkę...
Krężołek tam jest.
Jak książkę sobie Państwo kupią i przeczytają, to my zamykamy książkę. Teraz pytam się Jarosława Jakimowicza o sprawy jeszcze pokrótce, mamy mało czasu, ale jeszcze bieżące. Kogo Jarosław Jakimowicz wspierał w wyborach parlamentarnych?
Prawicę.
Przepraszam.
Na zdrowie.
Prawicę.
Tak.
No to jest jedno pytanie. Tak. A co Jarosław Jakimowicz sądzi o tej całej burzy z tęczowym piątkiem, który ma się odbyć w szkołach?
kurczę, już dzisiaj trudno o tym nie rozmawiać.
No bo to już tuż, pojutrze.
Ja wiem, ale tam są ładne też, że to ma się tam w skrytości jakieś coś ma się też organizować i tak, żeby się jeszcze ludzie nie dowiedzieli. Są tak Gazeta Wyborcza, tak jakś pisała dziwne na ten temat teksty. Znaczy, ja uważam tak, że to wszystko, co się dzieje, to nie dzieje się fajnie. No jakby jest to przepychanie dziwnego, nie wiem jak to powiedzieć, dziwnych zasad, dziwnych reguł, dziwnych, czegoś dziwnego, co nam się próbuje zaaplikować w świecie. Namawianie jakby chłopców, żeby nosili spódniczki i że to ma być takie fajne i to ma sprzyjać, nie wiem, zbudowaniu tolerancji. Nie wiem, czy to jest ten droga, moim zdaniem nie. Mi się to nie podoba. Ja gdyby moi synowie chodzili jeszcze do szkoły, pewnie bym wolał, żeby w ogóle tego dnia nie poszli.
A sama edukacja seksualna, o którą jest teraz bój, ma być zaostrzenie kodeksu karnego za promowanie zachowań seksualnych u małoletnich? Co ty sądzisz jako tato?
Ja bym musiał przeczytać, bo teraz tak, jakby, jak widzę w necie, mam teraz tak, za pedofilię, że ma być karany, bo jest drugie sformułowanie, które udziela, no bo za pedofilię mówi, powiedzmy, strona rządowa, a za edukację seksualną mówi lewa strona.
A tam no, przynajmniej...
Jakie jest sformułowanie naprawdę?
Wnioskodawcy, przynajmniej z tego, co ja czytałam, to tłumaczą to tak, że za propagowanie i rozpowszechnianie inicjacji seksualnej wśród najmłodszych ma być penalizacja. Nie edukacja seksualna sama w sobie,
znaczy, wiesz,
tylko
co, ja
promowanie zachowań seksualnych
u
najmłodszych. Bo się na przykład wypowiadali kuratorzy i z Małopolski, i z Kujawsko-Pomorskiego, że na niektórych lekcjach było puszczane porno, nie takie może ostre, tylko takie soft.
Słuchaj, ja wiem jedną rzecz. Edukacja seksualna na pewno jest potrzebna. Tylko myślę, że to, co się próbuje nam zaaplikować, to tak naprawdę, co się, wiesz, jakby to, co próbuje się przepchnąć, to w momencie, kiedy byśmy się zgodzili na edukację seksualną, o której tak krzyczy pan Biedroń i się skarży po całym świecie, machając tymi swoimi rączkami, to myślę, że edukacja seksualna według niego wygląda tak, że najpierw byśmy pokazali przez minutę, że chłopiec ma taki patyczek, dziewczynka ma taką dziurkę, ale tak naprawdę skoncentrowalibyśmy się na tym, że tak naprawdę w ogóle nie przeszkadza, że dwóch chłopców miało patyczki, a dwie dziewczynki dziurki, żeby tak samo się kochali, albo jeszcze bardziej, że to tak naprawdę do tego zmierza.
Bo ja zapomnę, no. W książce jest też napisane, też napisałeś, że miałeś możliwość startowania do Europarlamentu.
Miałeś.
I co się stało?
No i nie wystartowałem. Co to się dzieje z panią tutaj? No i nie wystartowałem.
A inne propozycje?
Były. Jakby taka, nazwijmy to, czynna polityka interesowała się mną. Fajnie, bo chyba pojawiły się mądre osoby, właśnie trochę inaczej widzę niż przed chwilą to, co mówiłem, że mądre osoby, które mi rozjaśniły na tyle w umyśle i w głowie, że nie skorzystałem.
Ale mówimy teraz, w ostatnich latach?
Teraz. Wybory, które były przed chwilą na przykład.
No ale to proszę zdradzić
nie
trochę
rąbka
tajemnicy.
Nie mogę, nie, no to są jakby za bardzo świeże tematy.
Jarek Jakimowicz posłem?
Mógł być, myślę.
Nie chciał. Dlaczego?
Rozmawiałem kiedyś, spotykałem się jeszcze przed wyborami do Europarlamentu z wicemarszałkiem Sejmu, z panem Tyszką i zadałem mu takie pytanie, że Staszek, idziesz do Sejmu, masz ideę, masz pomysły, rozumiem, że idziesz pomagać ludziom. Ewidentnie to jest chłop, który nie poszedł po to, żeby żonę wstawić na prezesa Orlenu, czy tam dyrektora w Orlenie. I zakładasz sobie, że masz 100% jakichś rzeczy, które chcesz zmienić, zrobić. Ja rozumiem, dla ludzi, dla kraju. Jak już się znalazłeś w tym Sejmie, znalazłeś się w tym środowisku, znalazłeś się w tej wodzie, jak życie weryfikuje? Na ile rzeczy masz wpływ? Jaki to jest procent? I on mi odpowiedział 15. Czyli 85 w zasadzie na te 85 nie będziesz miał żadnego wpływu. Dla mnie jest to smutne, to ja nie chcę w czymś takim uczestniczyć, bo ja mam za bardzo charakterny jest. Może tak.
No tak, drodzy Państwo, w najnowszej książce Jarosława Jakimowicza Życie jak film, to też widać z wielu możliwości.
Byłyby problemy, proszę Pani. No byłyby problemy. Mogłoby się tak zdarzyć, jak w Sejmie w Ukrainie. No nagle, żebyście mieli, by nagle informacje zaczęły się o to, że Jakimowicz się pobił przy tam, nie wiem.
Ale w tej książce z wielu propozycji nie skorzystałeś. Z jakich? To niech Państwo sobie jeszcze doczytają i przeczytają. Tak. Mogą się Państwo zdziwić, bo to były niejednokrotnie intratne propozycje przecież, prawda?
Oczywiście, że tak. Ale nie można wszystkiego zrobić wszędzie. Trzeba czasami trochę czegoś żałować, później za czymś tęsknić, później znowu. Wiesz, no nie można. To by smutne byłoby to. Jakby tak... Wiesz.
No tak, no tak. To jeszcze naprawdę tych historii w książce jest dużo i my o nich nie opowiemy. Muszą Państwo sobie książkę wziąć sami do ręki. Tak jak mówiłam, to jest lekka pozycja i czuć, że pisze ją człowiek tak z serca.
Pisze z serca. Tak, bo ja jestem wrażliwą osobą. Wrażliwą osobą, która lubi ludzi. Jeszcze jedną rzecz fajną powiem. Właśnie to jeszcze wrócę do pana wicemarszałka. Pytanie takie dostałem, a czym byś chciał się zajmować? Co ty byś chciał robić? Albo jak, jeżeli byś tutaj jakby się zaangażował z nami w politykę, to jak się widzisz? Ja mówię, no widzę się tak, że po pierwsze nie chodzę po telewizjach, w ogóle, nie interesuje mnie to. I chcę po Polsce jeździć, spotykać się z ludźmi, bo jestem w tym dobry, naprawdę. Wiem, bo robię to.
Ale jakieś postulaty.
Ale wiem, ale to, żeśmy od tego zaczęli i tu już mamy reakcję. Jezu, to chcesz zupełnie odwrotnie niż wszyscy. No to niech sobie robią, niech sobie chodzą, niech sobie...
Ale jest pan zadowolony z tych wyborów, z wyników wyborów?
Tak. Tak, chociaż jestem zaskoczony, że komuniści weszli znowu jakby z Biedroniem i tak dalej. W ogóle to, co pan Czarzasty opowiada teraz, nie wiem, o mordercach księdza Popiełuszki i parę jeszcze innych, nie wiem, moim zdaniem powinno go dyskwalifikować z życia publicznego.
No lewica jest trzecią siłą dzisiaj w parlamencie naszym polskim.
To jest, powiem tak, to jest sytuacja, którą najmniej mogę zrozumieć, najmniej rozumiem. To jest coś przedziwnego.
A Konfederacja, nowa siła w parlamencie?
Fajnie.
A dlaczego fajnie?
Blisko mi było. Jakby też gdzieś żeśmy mieli jakiś swój tam, powiedzmy, krótki romans.
A jednak.
No, tu też, tam też. Nie, no ewidentnie jakby, ale mówię, najbardziej jestem zaskoczony. No pan Murmon, który ten z brodą się tak ładnie teraz strzyże, jakiegoś ma dobrego tego fryzjera, pan Czarzasty.
Barbera.
Barbera, ładnie przestrzyżony. I pan, który macha rączkami cały czas, po prostu i podskakuje ze szczęścia. No. I skarży się w Europie. Fuj, po prostu. No ale co zrobić?
Ale zakończmy czymś pozytywnym. No tak, czymś pozytywnym. Jakieś nadzieje dla Polski. Pan widzi jakieś dobre rozwiązania w przyszłości.
O masz. I co ty, jak, no co teraz pan widzi, co ty mnie przepytujesz, jak jakiegoś polityka tutaj?
Drodzy Państwo, to właśnie taka jest ta książka. No właśnie taka. Jak Państwo słyszą.
Ja no nie to... mam pomysłów dla Polski. Jakby wiesz, no bo co ja mam tu dla Polski? To jest opowieść. Mogę tylko Państwu jeszcze raz powtórzyć. Kierujcie się sercem, spełniajcie marzenia.
A naprawdę na tym sercu nie zawsze dobrze się wychodzi.
Dobrze. A ja się nie zgadzam.
No nie będziemy o tym teraz rozmawiać.
Chcesz mi o czymś powiedzieć?
Nie, jeszcze nie. Nie dzisiaj. Drodzy Państwo, Życie jak film, Jarosław Jakimowicz, Katarzyna Bonda pisze o tej książce tak. Niektórzy marzą o przygodowym życiu albo piszą o tym książki, kręcą filmy. Jarek Jakimowicz tak żyje. Jedzie po bandzie, ryzykuje, jest kontrowersyjny. No o tym właśnie jest ta opowieść, między innymi tak Katarzyna Bonda, Radosław Majdan, Olaf Lubaszenko polecają i Jarosław Jakimowicz w dwóch zdaniach jakby zachęcił naszych słuchaczy do przeczytania?
O rany, aż się boję. W dwóch zdaniach?
To może być w trzech, no w kilku
nie,
zdaniach.
Nie, wiesz co, jakby myślę, że tak, że czytelnik nie będzie ani zmęczony, będzie fajnie uniesiony, zabawiony. Jest to, nie, czytając tą książkę, przeniosę cię w świat filmu, na pewno. Można sobie, czytając każdą kolejną stronę, na pewno będziesz widział kadry filmu, w którym w ten sposób weźmiesz udział. Ewidentnie.
To jest wydawnictwo 4M?
Oficyna 4M.
4M, ja już po... Ja już
wiem,
tak.
No widzę, wiem, coś czuję tak właśnie.
Mhm. No. Jarosław Jakimowicz teraz pędzi na spotkanie.
A teraz pędzę na spotkanie. W Empiku mam pierwsze spotkanie z czytelnikami. Dzisiaj pierwsze w Empiku o 18 w Arkadii, jutro Empik, Galeria Bałtycka, w sobotę Międzynarodowe Targi.
O, Galeria Bałtycka, proszę... Trójmiasto.
Trójmiasto.
O, proszę pozdrowić ode mnie Trójmiasto, bardzo.
A w sobotę Targi Międzynarodowe Książki w Krakowie.
W Krakowie. Mhm. Tam dużo osób zmierza teraz na te targi. Tam jest dużo, dużo, dużo się dzieje.
Właśnie miałem problem z kupieniem biletów w pociągu. Serio.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Jarosław bardzo. Jakimowicz, autor książki Życie jak film, najnowszej swojej książki. Bardzo dziękuję. 16:44, a my posłuchamy teraz Gaby Kulki, oczywiście po reklamach.